Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. W studiu rozmów niedokończonych witam Państwa bardzo serdecznie ojciec Wacław Zyskowski. Wojna w Kościele i demokracji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi w studio są doskonale znani naszym telewidzom i radiosłuchaczom. Ksiądz, dziś możemy tak zatytułować, podporucznik profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże, witam Ojca i od razu malutkie sprostowanie. Dzisiaj będziemy mówić o wojsku.
Tak, dokładnie. Wojsko, tak. I ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
No właśnie, wojsko w Kościele i demokracji to temat naszych dzisiejszych rozmów i to wojsko gdzieś szczególnie teraz, w tych obecnych czasach, te ponad 100 dni już trwającej wojny za naszą wschodnią granicą, skłania nas też do refleksji na ten temat. Ale pytanie w ogóle, czy w dzisiejszym świecie, czy w tej koncepcji takiej świata, który trochę jest podzielony na tych zwolenników pacyfizmu, gdzie wojsko jest w ogóle zbędną częścią społeczeństwa, i zwolenników takiego militaryzmu bardzo twardego, którzy mówią, że bez wojska sobie nie poradzimy, czy w Kościele i w demokracji wojsko w ogóle jest uzasadnione i potrzebne?
Tak, to jest dokładnie pytanie, o którym chcielibyśmy rozważać w ten wieczór razem ze słuchaczami, z telewidzami. Pytanie niezwykle uzasadnione, bo to trochę zależy od czasu, jak widzimy, nie? Kiedy jest czasy spokojne, wydaje się, że możemy, ludzka natura jest na tyle spokojna, ludzie mogą sobie poukładać życie bez konfliktów, rozwiązywać swoje problemy, realizować swoje interesy bez użycia siły militarnej. No tak się wydaje i wtedy takie myślenie o takie, no nie chcę powiedzieć naiwne, bo ono nie jest naiwne, ale takie bardzo idealistyczne o człowieku przeważa. Natomiast kiedy już spotykamy bardzo realnie, blisko potrzebę obrony człowieka niewinnego, kiedy widzimy, że sami musimy się bronić, no to wtedy ta myśl taka o pacyfizmie takim, o niepotrzebności w ogóle wojska, no schodzi na dalszy plan. Widzimy, że to realistyczne podejście do natury człowieka jest ważne i dlatego też wizja Kościoła, wizja Ewangelii najpierw, czy Pisma Świętego na temat wojska, wojskowości, bronienia się, jakiejś takiej używania siły militarnej. Będziemy o tym medytować, rozważać, ale też patrzeć będziemy na różne konteksty historyczne, bo to nauczanie Kościoła na temat wojska, służby wojskowej, używania siły militarnej, prowadzenia wojny sprawiedliwej, to są te pojęcia, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, to też w różnych czasach ulegało zmianie, też w zależności od tego, jakie były historyczne okoliczności tego nauczania. Także można by powiedzieć, że to pytanie, gdzie jest nauczanie Jezusa Chrystusa pomiędzy takim pacyfizmem, nieużywania w ogóle przemocy, a z drugiej strony patrzenia na tę rzeczywistość, w której żyjemy, że ta obrona niewinnego człowieka czasami jest potrzebna, no to są te dwie sytuacje, które zarówno w Kościele, jak i w demokracji myślę, że trzeba znaleźć taką drogę wypośrodkowaną. Gdzieś na tej osi pomiędzy takim całkowitym poddawaniem siebie, nieużywania przemocy, tak jak Gandhi to stosował, czy w wielu innych sytuacjach, wielu świętych męczenników też nie było agresorami. Więc to jest ta jedna rzeczywistość, ale z drugiej strony wiemy, że mamy obowiązek. To nie jest tylko nasze prawo i obowiązek do tego, żeby bronić człowieka, który jest niesłusznie atakowany. Bronić siebie, bronić własnego życia i bronić życia drugiego człowieka. W jaki sposób to się odbywa? Jakie są kryteria? Kiedy jest to uzasadnione? Kiedy nie jest uzasadnione, no to będzie dzisiejszym przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań, ale tak, żeby sobie może te wprowadzając tutaj ksiądz Jan na pewno dzisiaj w mundurze tak wojskowym, ponieważ ma pełne prawo mówienia o tych wojskowych doświadczeniach, ja w wojsku nie byłem, że może powiedzmy, że ta instytucja wojska, ona istnieje wszędzie, praktycznie jest niewiele krajów, jakichś bardzo małych krajów, które w ogóle nie posiada własnej armii, natomiast te armie, które istnieją na świecie, to też, żeby tak ukierunkować nasze myślenie, w wielu krajach jest to wojsko poborowe, czyli jest taka obowiązek, każdy ma służyć.
Pobór powszechny.
Pobór jest powszechny, tak jak w Izraelu na przykład, jest to bardzo znany przykład, gdzie wszyscy uczestniczą w tej służbie, tylko w wyjątkowych sytuacjach, nie są zwolnieni z tego. Może być wojsko zawodowe, czyli ktoś, kto się dobrowolnie zgłasza, otrzymuje za to odpowiednie wynagrodzenie, jest przeszkolony i w sposób zawodowy podejmuje tę służbę. I też może być wojsko poborowe, nie? Czyli wojsko najemne, nie? Czyli wynajmuje się kogoś do obrony. I tak troszeczkę, ponieważ wojsko w demokracji i w kościele tutaj istnujemy tę refleksję, warto sobie uświadomić, że Watykan posiada też armię, 110-osobową armię, gwardię szwajcarską, która jest najemnym, można by powiedzieć, wojskiem. Zupełnie ma troszkę inne zadania, inne funkcje, aniżeli każda inna armia w tych dużych państwach. Ale rzeczywiście wojsko istnieje zarówno w kościele, jak i w demokracji.
Ale pamiętać musimy, że przecież historia pokazywała nam, że kościół miał wcale nie małą armię i wcale nie słabą. To nie byli tylko dzisiaj, jakby to powiedzieć, poubierani w dosyć oryginalne stroje Szwajcarzy, ale jednak to było potężna armia.
To było, ściślej rzecz ujmując, to była armia państwa kościelnego, nie? Stolicy Apostolskiej, nie samego kościoła jako takiego, ale rzeczywiście ta armia też pełniła swoją funkcję, miała swoje historyczne uzasadnienie. Dzisiaj, w XXI wieku, o tym będziemy rozmawiać, jak to wojsko dzisiaj jest przeżywane i jak nauczanie kościoła mówi na temat wojska w tej obecnej sytuacji.
Księże profesorze, no więc jak na wojsko patrzeć tak generalnie?
Właśnie, jak patrzeć? No, przede wszystkim takie podstawowe pytanie o wojsko to jest skierowane do tych, którzy mają za sobą jakąś formułę takiej zorganizowanej obrony czy udziału w obronie. Słyszę teraz, że w programach szkolnych pojawia się na powrót przysposobienie obronne, które myślę, że my wszyscy przeszliśmy. Ja chciałbym wyjaśnić mundur dzisiejszy. Ja odbyłem 2-letnią służbę wojskową w jednostce w Brzegu. Jednostka wojskowa 44-46. Już dzisiaj nie jest tajemnicą wojskową. Kiedyś można by uznać, że takową była. Wojsko, w którym byłem, to były czasy, kiedy powoływano też kleryków do odbycia 2-letniej zasadniczej służby wojskowej. I to trochę zrównywało nasze prawa z tymi, którzy szli do wojska, dlatego że osiągali wiek. Jedyne, co było taką dziejową krzywdą w tamtym czasie, to było to, że nie uznawano seminariów duchownych jako szkół wyższych. Byliśmy traktowani jak normalne szkoły prywatne, nie mają, a ci, którzy byli w tych szkołach, nie mieli żadnych uprawnień. Zostaliśmy przez prezydenta naszej Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę, mianowani na pierwszy stopień oficerski. Ci, którzy do dzisiaj żyją. Mniej więcej około 3000 księży przeszło przez służbę wojskową. Do dzisiaj żyje około 1000, którzy jeszcze mają za sobą wojsko. To tak tylko tytułem wyjaśnienia munduru, za który też dziękuję, bo to jest dar moich doktorantów. Taki mundur wcale nie jest łatwo zdobyć. Trzeba trochę przejść również od strony materialnej. To jest, ale dziękuję za ten dar. Pozdrawiam też wszystkich moich kolegów, którzy służyli ze mną i w tej jednostce. Natomiast co do samej formacji, jaką jest wojsko. Otóż wojsko zaczynamy dostrzegać, kiedy wybucha wojna. Natomiast my wiemy, że wojsko to czyni na wojnie, czego uczy się podczas pokoju. My tego nie dostrzegamy, kiedy nie ma wojny. Wydaje nam się, że tego wojska wokół nas nie ma, ale ono jest, ono ćwiczy, ono zdobywa umiejętności. Natomiast my na co dzień w czasie pokoju mamy do czynienia z inną formacją mundurową, mianowicie z policją, która również wyposażona jest w broń, bo ich zadaniem jest bronić sprawiedliwości i bronić słabszych. I taka też jest rola wojskowego. W czasie wojny on spełnia tę samą rolę, co policjant w czasie pokoju. Mianowicie ma bronić słabszych i stawać w obronie sprawiedliwości. I gdybyśmy chcieli określić tak najprościej, kim jest wojskowy, to ja bym użył takiego obrazu, że jeśli kogoś widzimy, że idzie dumnie z głową podniesioną i widzi cel, do którego idzie, a jest nim zwycięstwo, to to jest obraz żołnierza. I rzeczą człowieka jest właśnie podejmowanie tego wysiłku bycia w sytuacji zagrożenia po stronie słabszego. Ale my wiemy, że ta postawa wymaga odwagi, wymaga wyjścia naprzeciw tej sytuacji, w której słabszy doznaje krzywdy. Ja tu nawiążę do naszego poprzedniego programu o wojnie. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Silniejszy bije słabszego. I teraz mamy trzy postawy, które możemy przyjąć. Pierwsza to jest postawa takiego ideowego pacyfisty, który widząc to mówi, to mnie nie obchodzi, ja nie mogę się angażować, ja nie akceptuję przemocy, to mnie w ogóle nie interesuje i się oddala. Niech się zajmą ci, którzy są do tego przeznaczeni. Druga postawa, ktoś ocenia sytuację i mówi, no ja nie jestem w stanie się włączyć w ten konflikt, ale będę wzywał odpowiednie służby, na przykład policję. I trzecia postawa. Ktoś, kto widzi, że dzieje się niesprawiedliwość, że doznaje krzywdy słabszy, wchodzi w ten konflikt i teraz albo ten silniejszy się wystraszy i oddali się, albo ten, który wkracza w ten konflikt, stanie się jego czynnym uczestnikiem i może nawet jeszcze więcej doświadczyć przemocy niż ten, którego broni. I teraz zobaczmy. Postawa pacyfisty to jest właśnie postawa ludzi często tak egoistycznie nastawionych. Oni mówią, ja nie chcę uczestniczyć w konflikcie, ale to jest właściwie w obronie samego siebie. Natomiast ta trzecia postawa to jest postawa człowieka, który ma świadomość, że zawsze trzeba stanąć po stronie słabszego w obronie sprawiedliwości. I po to nam jest potrzebne wojsko, żebyśmy mieli takich ludzi, którzy mają świadomość, że są powołani do tego, aby stawać po stronie sprawiedliwości, prawdy, po stronie słabszych. I w chwilach, kiedy te największe wartości, na jakich są wychowywani wojskowi, zwłaszcza obrona ich honoru, godności, to w takich sytuacjach wiemy, że możemy na nich liczyć.
Wojsko to jest rzeczywistość, która się pojawia w Piśmie Świętym tak naprawdę od samego początku, możemy powiedzieć. Bo od momentu, kiedy zaczyna się kształtować... Wojsko jako takie to jeszcze przed kształtowaniem się Izraela oczywiście funkcjonowało, no ale kiedy sięgamy już do historii narodu wybranego, to od samego początku, kiedy on się tylko i wyłącznie zaczyna kształtować, ta formacja wojskowa gdzieś się pojawia, czyli to jest jakiś ważny element w tym całym dziele zbawienia i formowaniu, no różnie później Kościoła.
To prawda, że symbol miecza, który jest no, związany ewidentnie z wojskowością, on się pojawia zaraz na początku, kiedy przy wypędzeniu Adama i Ewy z raju aniołowie przypilnowali wejścia do raju używając miecza.
Ognistego
miecza. Więc ten obraz miecza, wojska, używania przemocy, siły militarnej, no to jest rzeczywistość, która jest no, bardzo znana. Ona dotyka wszystkich ludzi wręcz. To jest jakoś wpisane w ten konflikt i próba rozwiązywania tego konfliktu właśnie w taką przemocą militarną. Bardzo bolesna. To zawsze każda wojna. No, widzimy, że przynosi tak wiele złych konsekwencji, tak wiele no, zranień ludzkich. To na pokolenia później jest, żeby wyleczyć skutki jakiejś jednej wojny, nawet najmniejszej. Rzeczywiście Pismo Święte mówi nam o tym i te opisy Starego Testamentu cały czas opisują asyryjskich żołnierzy i egipskich i faraona, który walczył. No, cały czas jesteśmy konfrontowani na kartach Pisma Świętego z wojną. Chociaż W wielu miejscach, kiedy mu prorocy zwłaszcza przemawiają, zawsze pojawia się taki moment obietnicy, takiego wybiegania w przyszłość, że kiedyś, słuchajcie, będzie taki czas, że te nasze oszczepy zostaną przekute na lemiesze, że te tarcze będą na pługi zamienione. Więc to jest takie pragnienie, tęsknota, żeby był pokój, mimo tego, że ta wojna nam nieustannie towarzyszy. Kiedy przejdziemy już do czasów Pana Jezusa, jeszcze wracając może do tej, bo czasami te obrazy są takie, dla dzieci nawet, jak się czyta, nie, małym dzieciom, czy czytać, jest zawsze pytanie, te obrazy tego, tych brutalnych...
Krwi, która się leje po prostu strumieniami
która się leje.
W Starym
I Testamencie. Też ten obraz Boga, który czasami też no, jakoś tam ingeruje w te wydarzenia, nie, po stronie Izraela. Więc no, taką pomocą, żeby to lepiej zrozumieć, może być to, że dzisiaj często mówimy, że te obrazy, one... można też zastosować do swojego życia wewnętrznego, to znaczy, że już dzisiaj my nie używamy broni, jeżeli do zwalczania zła na świecie, tylko bardziej chodzi o to, żeby siebie, to zło, które jest w każdym z nas, w jakiś sposób zwalczyć, żeby ten pokój w nas zapanował, należy no, te wszystkie jakieś złe pobudki, złe pragnienia, które są w nas, w jakiś sposób zwalczać, więc to te obrazy można by w ten sposób przenieść na nasze życie duchowe, taką wewnętrzną walkę, którą każdy człowiek toczy. Ale wracając też do Pana Jezusa teraz, już tak przechodząc do czasu, bo to jest istotne, to nasze nastawienie do wojska, do wojny, do służby wojskowej, do pełnienia służby, czy pełni, czy iść, czy być żołnierzem, czy nie, no to pytanie, ono jest niełatwe do rozstrzygnięcia. Kiedy patrzymy na Ewangelię, to możemy zauważyć, że Pan Jezus miał dość takie pozytywne do setnika, nie? Takiego, którego wstawia. Setnik to był oficer rzymski, to był poganin, ale który wybudował synagogę. Więc się okazuje, że te figury żołnierzy w Nowym Testamencie niekoniecznie były zawsze czymś negatywnym, kimś, tak jak celnicy byli postrzegani jako bardziej źli. Żołnierze byli postrzegani jako osoby też czasami bardzo pozytywne. Później jak czytamy Dzieje Apostolskie, setnik Korneliusz, który się nawraca. Więc tam bardzo często święty Paweł jest strzeżony przez żołnierzy w Rzymie, spotyka ich. Więc się okazuje, że w takim opisie tym historycznym, jak pierwsi chrześcijanie, uczniowie Pana Jezusa odnosili się do żołnierzy, nie było to takie negatywne. Ten setnik, który na krzyżu przebija bok Pana Jezusa, to jest też oficer rzymski. On się nawraca. Nie wiemy, czy porzucił swój zawód, czy nie porzucił, czy dalej był setnikiem,
ale
czy nie.
Ale daje świadectwo.
Ale daje świadectwo. Więc to są takie myśli, które warto sobie uświadamiać, że ta grupa żołnierzy wojska rzymskiego, które wtedy za czasów Pana Jezusa było widoczne, nie była jakoś tak bardzo potępiana. Nie? Byli wśród nich dobrzy ludzie. W języku też świętego Pawła, kiedy czytamy listy świętego Pawła, tam te metafory wojskowe są też używane. To znaczy, mówi, że Słowo Boże jest jak miecz, które rozdziela dobro i zło w człowieku, pozwala nam rozstrzygać, co jest dobre, a co złe. Kiedy mówi, żeby ubrać zbroję zbawienia, tarczę nadziei, to są takie metafory, które były używane, które przemawiały też do wielu osób. I też ten język czasami o takiej walce, nie? O współtowarzyszach walki wręcz święty Paweł mówi. A zatem, kiedy mówimy o takim podejściu do wojskowości, no widzimy, że to nie było takie zupełnie potępienie, tylko że było dużo też pozytywnych elementów. I później, kiedy chrześcijaństwo się rozwijało, te pierwsze 3 wieki chrześcijaństwa, no to był taki dylemat, co czynić, kiedy ktoś się nawracał, nie? Był żołnierzem. I też, kiedy widzimy nauczanie Tertuliana, Orygenesa, pierwszych ojców Kościoła, to ono nie było takie jednoznaczne, nie było takiego bardzo ogólnego potępienia. Wszystko zależało od tego, kim ci żołnierze byli. To znaczy, stosowane było to, co święty Jan Chrzciciel powiedział do żołnierzy, którzy przyszli do niego, prosili o nawrócenie, pytali, co mamy czynić. On im nie kazał, porzućcie swój zawód, zajmijcie się czymś innym. Tylko nie uciskajcie innych, nie znęcajcie się nad innymi, pobierajcie tylko żołd. i czyńcie to, co, do czego jesteście powołani. Więc można by powiedzieć, że te pierwsze wieki chrześcijaństwa w stosunku do żołnierzy, w stosunku do wojskowości, no były takim wymagającym też stawianiem pewnych wymagań, żeby ci żołnierze nie zachowywali się, jak to dzisiaj widzimy, no te żołnierze, którzy się zachowują, no nie wiem, gwałcąc kobiety, mordując małe dzieci, rabując zupełnie, no to nie jest ten poziom żołnierza i wojska, który mógłby się znaleźć, jakoś tam pochwalany być przez kogokolwiek. Więc ta zmiana podejścia, zróżnicowanie podejścia do wojska, do żołnierzy, ona była widoczna w tych pierwszych latach po chrześcijaństwa. Natomiast człowiekiem, który wprowadził takie bardzo istotne pojęcie do rozmowy o tym, kiedy żołnierze mogą uczestniczyć w wojnie albo nie powinni w niej uczestniczyć, był święty Augustyn. To jest IV wiek, kiedy już chrześcijaństwo zaczynało być takim oficjalną religią uznawaną w państwie. No i wtedy pojawiło się pojęcie sprawiedliwej wojny. Czyli to mówienie o tym, że chrześcijanie, jeżeli jest wojna sprawiedliwa, to znaczy wojna w obronie słabszych, wojna w obronie przywrócenia sprawiedliwości, wojna w obronie, dzisiaj powiedzielibyśmy, godności człowieka, chronienia jego praw takich przyrodzonych, wtedy ta wojna i uczestniczenie w niej byłoby uprawnione. Tak, to pojęcie wojny świętej, wojny sprawiedliwej było używane. Dodam też może już tak, żeby podsumowując, bo będziemy te wątki pewnie jeszcze rozwijać, że dzisiaj bardzo często już nie używa się tego słowa wojna sprawiedliwa. Można by powiedzieć, że każda wojna jest niesprawiedliwa, nie w każdej się dzieje coś. Nawet jeżeli Armia Świętych ją prowadzi, no to pewnie jakieś tam niesprawiedliwości będą wyrządzane, bo za dużo jest emocji, za dużo zła. Dlatego się mówi bardziej o uprawnionej obronie. I to słowo jest bardzo, to myślę, że jest to, no bardziej oddaje to, o co nam chodzi. Znaczy, my mamy prawo się bronić, jeżeli ktoś nam wyrządza krzywdę, z użyciem też środków militarnych. I ta uprawniona obrona, jak jej kryteria, to myślę, że będziemy rozwijać ją dalej, ale chciałbym taką panoramę zarysować, że od Pisma Świętego poprzez nauczanie Pana Jezusa jest wiele wątków. No i dzisiaj w Kościele często powtarzamy, że to uprawniona obrona jest nie tylko prawem do tego, żeby się bronić, ale wręcz obowiązkiem.
Dotknął ksiądz kwestii tej wewnętrznej, naszej duchowej. Kiedy sięgamy dalej do Pisma Świętego, to i w Starym, i w Nowym Testamencie widzimy też ten podział wojsk chociażby anielskich. Tak? Widzimy wojnę, która się odgrywa na przestrzeni demona, tak? Smoka i Michała Archanioła i jego wojska. Wojska jednego i wojska drugiego. Mamy też przykłady starotestamentalne, gdzie wojska anielskie pomagały Izraelowi wygrywać wojnę, czyli gdzieś tutaj no, ta sfera duchowa też bardzo mocno jest nacechowana tymi właśnie aspektami militarnymi.
Bez wątpienia tak, ten język, te metafory, które no, dotykają ludzi w czasie wojny, takiej autentycznej, rzeczywistej wojny, one są przenoszone na tę sferę duchową. Ja myślę też, że są pewne takie duchowości, bo w Kościele, jeżeli rozmawiamy teraz o Kościele, są różne duchowości takie zakonne, świętych, dominikańska, franciszkańska, redemptorystyczna, redemptoryści i pallotyni, jezuici też. One też mogą mieć takie różne trochę punkty, akcenty są inaczej rozłożone. To znaczy w świecie jezuitów, ponieważ wiemy, że założyciel jezuitów, Ignacy Loyola, był żołnierzem. On się nawrócił jako oficer. Więc myślę, że w tej duchowości jezuickiej bardzo wiele jest takich wątków, które używają takiego walki wewnętrznej, zmagania się, ćwiczenia też pewnych cnót takich żołnierskich wręcz do tego, żeby pokonywać swoje trudności. W innych pewnie takiej franciszkańskiej duchowości już tego nie zauważymy. Nie? Franciszka nie wyobraża sobie jako walczącego, tylko bardziej jako kogoś, kto wychodzi, jako ubogi, szukając pomocy. Więc ja myślę, że w historii Kościoła, w dzisiejszym świecie każdy z nas może znaleźć też tę duchowość, która bardziej mu odpowiada. Na tej osi takiego zaangażowania, używania tej walki, takiego zdecydowanej aktywności do takiego no, oddawania siebie drugiemu człowiekowi z miłością, z taką pokorną służbą, ubogą. I myślę, że to napięcie też, które widzimy w papieżu Franciszku, ono jest gdzieś tak między jednym a drugim.
Księże profesorze, wydaje mi się, że też takie pytanie, którego trzeba by było dotknąć w tym kontekście, kiedy mówimy też o tym Kościele i demokracji, to jest kwestia roli i obecności wojska jako takiego w życiu codziennym. Nawet z perspektywy dawnej, kiedy czytamy książki historyczne, kiedy czytamy, czy rozmawiamy o wspomnieniach swoich rodziców, dziadków i etc. Żołnierz, wojsko było synonimem pewnej godności, było synonimem pewnego wysokiego poziomu, wysokiego standardu. Mundur był czymś, co wzbudzało respekt i szacunek. Dzisiaj, w momencie, kiedy wojsko stało się, tak jak żeśmy powiedzieli na początku, w tych czasach pokoju, czymś, co schodzi jakby na margines i nie jest aż tak ważne, mundur już nie budzi takich uczuć, a w wielu momentach, nawet mieliśmy okazję doświadczać tego nie tak dawno w naszej ojczyźnie, mundur stawał się rzeczywistością, z której się kpiło i nawet której się wręcz tego szacunku nie wyrażało.
No nie do końca tak jest, dlatego że z badań w Polsce przeprowadzanych wynika, że służby mundurowe mają spore zaufanie społeczne, zwłaszcza strażacy, którym oddaję w tej chwili na taką cześć, bo to rzeczywiście policja, to są mundurowi, ale straż pożarna, zwłaszcza straż ochotnicza, którą prawie mamy w każdej większej wiosce, bo jest to jakąś aspiracją mieszkańców, żeby mieć taką formację u siebie, na którą mogą liczyć w tej swojej małej ojczyźnie. To oni są obrońcami, oni nie tylko jadą do pożaru, ale do wypadku, do różnych sytuacji kryzysowych, powodzi. Więc ludzie chcą mieć mundur. I bardzo szanują sobie tych, którzy mundur noszą i którzy potrafią ten mundur nosić honorowo. Czyli tutaj dotykamy tej sytuacji, kiedy pojęcie wojny dotyczyło konfliktu wojska z wojskiem, kiedy biły się wojska. Dzisiaj, kiedy oglądamy relacje chociażby tu za wschodniej granicy, ale nie tylko, mówię o każdym dzisiaj dziejącym się konflikcie, widzimy, że często wojska nie biją się z wojskiem, tylko niszczą cywili, atakują obiekty cywilne, niszczą mieszkania, szkoły, przedszkola nawet, szpitale. No oczywiście wojsko w takiej sytuacji, kiedy to czyni ktoś w mundurze, naprawdę traci to, co nazywamy tym honorem bycia żołnierzem i noszenia munduru, który wyraża tę godność bycia wojskowym czy mundurowym. Natomiast powróćmy tu do tego, co mówiliśmy, że żołnierz to jest ten, który jest dumny z tego, że nosi mundur, ale też widzi cel swojej służby, czyli zwycięstwo. To nie jest... Wojsko uczone jest tego, żeby bohatersko, jeśli tego będzie wymagać sytuacja, oddać nawet życie. Tak jest wychowywany wojskowy. Tak powinien być wychowywany policjant, strażak, każdy, kto nosi mundur. Więc to są potencjalni bohaterzy i ludzie tak patrzą na mundur. I zobaczmy też, że ten, który myśli o tym zwycięstwie, czyli on nigdy nie zdradzi, to gdzieś w tym pojawia się też postawa takiej wiary, wyrażona w tym polskim zawołaniu. Bóg, wiara, honor, czyli duma tego, że jestem obywatelem, który staje w obronie innych, i dopiero ojczyzna na trzecim miejscu. Tak kształtuje się ten człowiek, jego morale, tego, który nosi mundur. Więc jeśli tak byśmy patrzyli na żołnierza, tak patrzyli na wojskowego, to naprawdę widzimy w nim kogoś, na kogo możemy liczyć, zwłaszcza w tej sytuacji konfliktu, wojny. I jeszcze raz przypomnę to, co powiedziałem, bo wydaje nam się, że za mało o tym mówimy tak w czasach pokoju. Że żołnierze tak się będą zachowywać na wojnie, jak zostaną wyćwiczeni w czasie pokoju. Czyli według tej zasady, w której ja też byłem wychowywany. Im więcej potu na poligonie, w ćwiczeniach, tym mniej krwi na polu walki.
No właśnie, o formacji chciałbym powiedzieć, bo jakby nie patrzeć, te czasy pokoju, które tak nas bardzo mocno uśpiły, sprawiły też, że odeszliśmy od jakiejś takiej formy, od jakiejś takiej formacji, którą była chociażby zasadnicza służba wojskowa. Przed programem rozmawialiśmy o tym, że to były czasy, które rzeczywiście, tak jak było, no żadna dziewczyna, może albo inaczej, bardzo mało dziewczyn było takich, które chciały patrzeć na chłopaków, którzy nie byli właśnie po zasadniczej służbie wojskowej. Też widzimy, że ten model no, mężczyzny jako takiego bardzo mocno się zmienia i wiemy, że ta zasadnicza służba wojskowa miała swoje blaski i cienie. Tak, to w różnym etapie też różnie wyglądało, ale jednak generalnie społeczeństwo było przygotowane do czasów konfliktu, było przygotowane na takie momenty. Sytuacja, która była na Ukrainie, pokazywała, że trzeba było cywili normalnie uzbrajać i prosić ich o to, żeby wchodzili do walki. A jak mówi klasyk, wojnę wygrywa się rezerwami, no więc jak do tego by się odnieść?
Tak, to prawda, że te wydarzenia sprzed stu kilkudziesięciu dni no bardzo zmieniły nasz sposób widzenia rzeczywistości. Nawet te wojny, które obserwowaliśmy, które się toczyły gdzieś w Afryce, w Azji, gdzieś daleko od nas, one nie zagrażały nam tak bardzo. Były gdzieś daleko geograficznie, pomagaliśmy, nasi żołnierze wyjeżdżali w misji tam pokojowej, jakiejś wzmacniającej. Natomiast teraz dotyka nas to mocno i rzeczywiście widzimy, że jest potrzeba no, takiej umiejętności bronienia się. No w sytuacji, kiedy mamy sąsiada, który jest nieprzewidywalny, kogoś, kto swoją agresją jest w stanie zniszczyć no każde ludzkie życie, więc to ta potrzeba na pewno się zmieniła, więc to jest jedna rzecz. Natomiast rzeczywiście, jeżeli patrzymy też tak na ostatni XX wiek, po doświadczenia II wojny światowej, one sprawiły, że w Europie rzeczywiście podjęto bardzo taki duży wysiłek, żeby no, konflikty rozwiązywać za pomocą dialogu, rozmowy, przestrzegania prawa, podpisywania umów. No, takich zasad, które w Europie no, mniej lub gorzej funkcjonowały, ale one sprawiły naprawdę, że od 1945 roku tych wojen w Europie nie było, co jest rzadkością naprawdę, jeżeli patrzymy na całą historię. I to sprawiło, że być może zostaliśmy trochę tak przyzwyczajeni albo uwierzyliśmy w to, że wszystkie konflikty będzie można rozwiązać w ten sposób. No i ta siła militarna nie była tak mocno przestrzegana, chociaż jak widzimy, no jednak Europa ma zdolności obronne. To nie jest tak, że to jest zupełnie martwy twór, tylko każdy z państw z Europy posiada technologię, bo dzisiaj też się okazuje, że jeżeli mówimy o przygotowaniu żołnierzy, o doprowadzeniu wojny, to coraz bardziej liczą się nie tylko umiejętności fizyczne, siły, o których tu ksiądz Jan mówił, o pot, że trzeba pot na poligonie z siebie wydobyć, żeby później umieć walczyć, ale dużo możliwości technologicznych, nowych form prowadzenia walki za pomocą technologii dzisiaj się pojawiły. Więc żołnierze dzisiaj to już nie są tylko ludzie, którzy muszą posiadać sprawność fizyczną, ale to widzimy, że zastosowanie dronów czy jakiejkolwiek innej techniki, takiej informacyjnej, jest też bardzo istotne. Więc ta umiejętność, kiedy tutaj rozmawiamy o tym, że żołnierze i pobór powinien się odbywać, to równolegle do tego musi iść no, taki bardzo dobry rozwój technologii, która pozwala nam się bronić. Kiedy patrzymy na Izrael i to, co nazywane jest tak potocznie hełmem Dawida, czyli ta ochrona przestrzeni powietrznej nad Izraelem, ona jest niezwykle rozwiniętą technologią, która pozwala obronić się przed napaścią wroga, bez atakowania go. Po prostu jest państwo bezpieczne. Więc ja myślę, że kiedy to pytanie mówimy o tym, że potrzebne jest poborowi, potrzebni są żołnierze, którzy mają motywację, są przygotowani, to przygotowanie nie odnosi się tylko i wyłącznie do ich motywacji, do bronienia naszych wartości, bronienia tych, którzy są tej ochrony potrzebują, ale też muszą być przygotowani w sposób kompetentny. Znaczy wojsko, jak możemy też zauważyć, ta przestrzeń tworzenia nowych technologii, nowej broni, no jest też takim motorem dla całej ludzkości. Źle to brzmi oczywiście, że wojna jest motorem rozwoju. Niektórzy tak uważają. To nie możemy tego tylko i w ten sposób potraktować. Ale fakty są takie, że to sposób prowadzenia wojny i żołnierze, którzy są do niej przygotowani, są jednocześnie taką przestrzenią do pewnego rozwoju, ale to, o czym ojciec redaktor pytał, no to jest rzeczywiście to, że żołnierze, którzy są razem, którzy wytwarzają w sobie postawy współpracy, nie wiem, jakiejś lojalności, przyjaźni, takiej tworzenia no, zorganizowanego grupy, która ufa sobie nawzajem, nie? Broni siebie, ma całkowite zaufanie do siebie nawzajem. To są te wartości, których warto też się uczyć. To nie tylko wojsko tego uczy, są pewnie inne też, jak harcerze, czy straż, czy policja. To są też te przestrzenie, w których takich postaw się uczymy. No ale na pewno posiadanie dobrze przygotowanego, wyszkolonego wojska, które zapewnia nam bezpieczeństwo, daje nam poczucie no, takiego bezpieczeństwa, zaufania, no i też pomagania też innym, bo po to też żołnierze ci są, bo też o tym warto sobie powiedzieć, że żołnierze na terytorium danego kraju dzisiaj w takim zglobalizowanym świecie bardzo często są używani do służby poza granicami, gdzie są jakieś konflikty, kiedy jakieś państwo nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom, wtedy wkraczają armię innych państw z mandatem ONZ-u najczęściej, jak to dzisiaj bywa, po to, żeby rozwiązać pewne konflikty. Więc ci żołnierze nie są używani tylko i wyłącznie do ochrony własnego społeczeństwa, tylko dzisiaj w tym takim no, 21-wiecznym wydaniu są używani też do tego, żeby bronić innych poza granicami swojego kraju.
Ale z drugiej strony też są znowu w cudzysłowie wykorzystywani w granicach swojego kraju nie tylko do obrony tej militarnej, ale też chociażby w sytuacjach kryzysowych związanych chociażby z klęskami żywiołowymi czy innego, czy innymi tego typu rzeczywistościami. Bardzo serdecznie dziękuję za tę część. Teraz prosimy naszych telewidzów o to, żeby włączyli się do współtworzenia naszego programu. Rozmawiamy o wojsku w Kościele i w demokracji. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor podporucznik Jan Przybył, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ksiądz dr Zenon Hanas, pallotyn, prowincjał pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej UKSW. Serdecznie zapraszamy. Przypomnę numer telefonu 56 657 0011 i 56 657 0012. 536 600 300 i 536 600 400 to numery w telefonii w naszej rodzinie, a dla telewidzów spoza granic naszej ojczyzny 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Wojsko jest rzeczywistością, która się też charakteryzuje bardzo mocną karnością. To jest też jakiś taki synonim dyscypliny, karności. Szczególnie ona się przydaje podczas sytuacji konfliktowych. Jak to wygląda właśnie podczas wojny? Pomoc, posłuszeństwo dowódcy, to też jest rzeczywistość, która się może przydać poza wojną.
Tak, oczywiście. Taka też prosta zasada, która w wojsku obowiązuje. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Bo żołnierz nigdy swojego współtowarzysza nie zostawi na polu walki. Tak żołnierze są wychowywani i przygotowani, żeby reagować w takich sytuacjach. Gdyby było zagrożone bezpieczeństwo jednego, to cały oddział musi na to reagować i odwrotnie. Jeśli jeden mógłby się poświęcić, żeby uratować życie wielu innych, to od niego też się takiej postawy należałoby spodziewać. Więc wojsko to jest przede wszystkim już pewna dyscyplina, działanie na rozkaz. I są takie dwa słowa, które my też używamy na co dzień, może nie zdając sobie sprawy, że są to pojęcia czysto wojskowe, jak strategia i taktyka. Strateg to jest generał, to jest sztab, to są dowódcy, którzy mają ogląd całej sytuacji. To jest jakbyśmy spojrzeli na bitwę pod Grunwaldem, król Jagiełło patrzący z jakiegoś wzgórza na rozgrywającą się bitwę i który kieruje całością. Ale on ma swoich dowódców, którzy na pewnych odcinkach wykonują swoje zadania, czyli to są takie plany taktyczne. Czyli to, co już bezpośrednio dotyczy konfliktu zbrojnego, kiedy tutaj liczy się właśnie umiejętność walki i ten pot wylany dzisiaj rzeczywiście to nie jest ćwiczenie tylko tężyzny fizycznej, Dzisiaj ten pot wylany to jest też zdobywanie umiejętności, posługiwanie się najnowszym sprzętem, bo idziemy w tym kierunku, że moim zdaniem w niedalekiej przyszłości będą walczyć ze sobą drony, roboty różnego rodzaju, bezzałogowe różnego rodzaju, no to nazwijmy też wojskiem, którym będą sterować ludzie gdzieś ukryci bezpiecznie, a to będzie prawdziwa wojna między techniką.
Czyli takie trochę gwiezdne wojny.
Można tak powiedzieć. Widząc dzisiaj, co się dzieje na chociażby ukraińskiej ziemi, widzimy, że technologia dzisiaj ona może zadecydować o zwycięstwie i oszczędzić dziesiątki, tysiące czy dziesiątki tysięcy istnień ludzkich.
Bardzo dziękuję. Odbieramy pierwszy telefon. Halo.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus.
Teraz i zawsze.
Kazimierz z Mazowsza z tej strony. Ja pozwoliłem sobie przedzwonić, ponieważ no, też mam prawo do noszenia munduru, co prawda troszkę innego niż ciężkorucznik. Oj, na pewno nie policyjnego, nie wiem, to nie. W każdym razie dzwonię z taką refleksją, bo przypomniało mi się, kiedy już na poważnie tak z kilkoma kolegami usiedliśmy i właśnie próbowaliśmy sobie to wytłumaczyć, ponieważ że tak powiem, z pracą czy ze służbą żołnierską wiąże się zabijanie i to strzelanie do innego człowieka, to jeżeli ktoś tego nie przeżył, to nie jest takie proste, żeby to wyjaśnić. Ale myśmy tłumaczyli to sobie w ten sposób, że każda kobieta, każde dziecko czy każdy niepełnosprawny ma prawo być bezpieczny. Prawda? I tutaj tak, no i możemy tu mówić o pewnych ideałach, prawda, tak jak nas wychowano, ale tak społecznie to kobieta mnie urodziła, dziecko będzie pracowało, że tak powiem, na mój byt, jak będę człowiekiem starszym, czy na ewentualnie ręcie, a niepełnosprawny to Chrystus. I też doszliśmy w końcu do takiego wniosku, że bycie żołnierzem to jest tak naprawdę bardzo chrześcijański czyn, bardzo chrześcijańska postawa, bo też mało kto sobie zdaje z tego sprawę, ale przeciętny żołnierz, idąc do walki, to nie myśli o tym, żeby kogoś zabić, tylko myśli, że sam może być stracony, sam może być zabity, zwłaszcza jeśli działa przy przewadze wroga czy na wrogim terytorium. I tu właśnie wydaje mi się, że to też trzeba podkreślić. Mhm. Prawda? No, to też działa na psychikę człowieka, bo na przykład wiele uczono nas w szkole o starożytnej Sparcie, prawda, która miała być taką bojową krainą. A nawet tam, że człowiek, który już był raz na wyprawie wojennej, już był ze służby później zwolniony. Bo to jednak w człowieku zostaje. Mhm. Gdzieś tam w środku. Ale dzwonię przede wszystkim też takim pytaniem, bo ta audycja przypomniała mi właśnie taką naszą rozterkę. Bo tak, bo z jednej strony mamy przykazanie nie zabijaj, ale z drugiej strony właśnie w Starym Testamencie głównie często jest i ta pomoc niebieska, prawda, w walce. I nawet wprost tam bodajże Saul miał kogoś zabić, nie zabił i Pan Bóg kazał tego tam króla innego plemienia zabić. Prorokowi kazał zabić. No i takie pytanie, czy to jest przykazanie właśnie nie zabijaj, czy nie morduj? No ja tu nie oczekuję od księży w tym momencie odpowiedzi, bo wiem, że to pewnie jakiś starohebrajski jest potrzebna jakaś szczegółowa, prawda, specjalizacja, ale może gdyby ktoś z teologów się tym kiedyś zajął i spróbował może.
Panie Kazimierzu,
to tak tyle, że tak powiem i przechodzę na odbiór.
Panie Kazimierzu, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos, bo to jest rzeczywiście głos człowieka, który no, doświadczył tego i te rozterki, które myślę, że bardzo często się pojawiają. Jak się do tego możemy odnieść?
Najpierw, panie Kazimierzu, no, był pan na froncie, no, to są na pewno doświadczenia, które mocno dotykają. My też cały czas tak, moi współbracia pracują też na Ukrainie jako pallotyni, też są kapelanami, pomagają tym żołnierzom, którzy przyjeżdżają, więc na pewno wiemy to, co nazywa się traumą taką bojową, którą żołnierze przeżywają, no to tego tak zwyczajny człowiek nie jest w stanie zrozumieć. Ja dlatego no, z takim dużym szacunkiem, ale też tak wybiegając w przyszłość, o tym trzeba będzie też myśleć, że tam na tym froncie jest bardzo wiele, kilkaset tysięcy ludzi młodych, mężczyzn, kobiet, którzy walczą, którzy będą się zmagali później z tym, co ich spotkało, te wspomnienia tych, tych sytuacji, które były zagrożeniem ich życia albo zabijania drugiego człowieka. To jest taka rzecz, którą, jeżeli mówimy o wojsku, to jest na pewno bardzo istotny obszar, który, o którym będziemy rozmawiać pewnie bardziej jeszcze po wojnie niż teraz w trakcie, bo teraz są silne emocje i jest potrzeba ratowania ludzkiego życia. Ale panie Kazimierzu, dziękuję za te słowa i też życzę, żeby te wspomnienia nie były aż takie mocne i negatywne, tylko żeby pan zobaczył, że to, co zostało zrobione, czemuś służyło dalej. Żeby to mówienie żołnierz nie zabija niewinnych. Znaczy, to obrona własna, ja przeczytam teraz kilka słów z katechizmu, bo warto, żeby te słowa tutaj zabrzmiały, bo one tłumaczą, jakim językiem należy mówić o tym, co czyni żołnierz. To nie jest zabijanie, znaczy zabijanie niewinnych. Na pewno to nie jest ten język. I katechizm Kościoła katolickiego mówi w takich zdaniach. Uprawniona obrona osób i społeczności nie jest wyjątkiem od zakazu zabijania niewinnego. Niewinnego człowieka, czyli dobrowolnego zabójstwa. Z samoobrony może wyniknąć dwojaki skutek. Zachowanie własnego życia oraz zabójstwo napastnika. Pierwszy jest zamierzony, drugi niezamierzony. To są słowa katechizmu. Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, katechizm to mówi, ale poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby. Czyli to, co czynią żołnierze, nawet jeżeli pozbawiają życia drugich żołnierzy, innych żołnierzy, to nie jest tylko prawo, tylko poważny obowiązek, dlatego że są odpowiedzialni za osobę drugą. Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. No, czasami się go pojmuje, należy go pojmać i umieścić w obozie, ale czasami należy pozbawić go życia. Z tej racji prawowita władza ma obowiązek uciec się nawet do broni, aby odeprzeć napadających na wspólnotę cywilną powierzoną ich odpowiedzialności. To są zdania. I chciałbym, żeby jedno takie bardzo ciekawe zdanie, myślę, dla pana Kazimierza będzie ono ważne, które napisał papież Jan Paweł II, Evangelium Vitae. To jest taka encyklika o ludzkim życiu, o wartości ludzkiego życia. I tam jest niezwykle ważna myśl w tym kontekście zapisana. Spowodowanie śmierci tego drugiego żołnierza, po drugie tego wroga, który nas atakuje, należy przypisać jemu samemu. Samemu napastnikowi. To nie ja jestem sprawcą jego śmierci. To on sam narażał się na śmierć. Który naraził się na nią swoim działaniem. Także w sytuacji, kiedy nie ponosi moralnej odpowiedzialności ze względu na brak posługiwania się rozumem. Znaczy, nawet jeżeli on atakując mnie nie do końca jest świadom tego, co robi, to on ponosi odpowiedzialność za to, ponieważ mnie atakuje.
Z drugiej strony też pojawia się od razu pytanie, wojsko wykonuje rozkazy. Mówiliśmy przed chwilą o tej karności, o tym posłuszeństwie. Co w sytuacji, kiedy człowiek rzeczywiście jest wypełniającym rozkaz dowódcy, który mówi atakuj, nawet jeżeli wewnętrznie się z tym nie zgadza i staje się ofiarą.
No to są te trudne sytuacje, których nigdy w życiu takiej sytuacji nie dotykałem, ale sobie wyobrażam, że jest to bardzo, bardzo, bardzo trudna rzecz. To wykonywanie rozkazów, oczywiście odpowiedzialność za to wiemy, że ci przełożeni ponoszą. W nauczaniu Kościoła bardzo często jednak pojawia się ten wątek sumienia. To znaczy w przypadku żołnierzy, tej po drugiej stronie, rosyjskich żołnierzy, oni mieliby prawo powiedzieć nie, nie będę strzelał do niewinnych. To jest ich obowiązek. Dlatego, że nad wykonaniem rozkazu jest jeszcze sumienie tego konkretnego żołnierza. Są to bardzo trudne sytuacje. Myślę, że też kiedy wiemy, ci, którzy żołnierze, nie wiem, walczący po stronie Hitlera, którzy odnawiali, postrzegamy ich jako bohaterów. Więc to wyważenie tej sytuacji, ale zawsze sumienie będzie ostateczną instancją oceniającą człowieka.
Dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Halo.
Tak, szczęść Boże, prosimy bardzo.
Halo.
Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Zygmunt z Zielonej Witam. Góry.
Prosimy bardzo, panie Zygmuncie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałbym prosić księdza profesora i księdza doktora o skomentowanie słów Pana Jezusa, który powiedział do świętego Piotra, żeby on schował miecz, bo kto mieczem wojuje, od miecza ginie. I tu, no i jeszcze przy okazji tam było takie wydarzenie cudowne, że Pan Jezus dla tego żołnierza, który chciał Pana Jezusa porwać, no, przywrócił ucho, które został ucięty. Dlatego tyle chciałem tylko wiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, Panie Zygmuncie. No właśnie, jak to jest? Schowaj miecz twój do pochwy, bo kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.
Tak, tutaj bardzo konkretną sytuację przywołał nasz dzisiejszy uczestnik rozmów. Nie zauważyłem imienia.
Pan Kazimierz.
Panie Zygmuncie, to rzeczywiście jest, ale opisana sytuacja wymaga komentarza już samego kontekstu. Z tego wynika, że święty Piotr dalej myślał o swojej roli, do której został przez Chrystusa powołany jako apostoł, nie jako żołnierz. Myślał tak, jak myśli każdy, który staje w obronie słabszego. Czyli można powiedzieć, że miał ducha wojskowego, ale został powołany na apostoła. I wtedy już się wyrzeka z racji powołania do tego, że ma być apostołem, który będzie posługiwał słowem, miłością, a nie mieczem. Czyli to jest różnica powołania. I też sytuacji, w której znalazł się Chrystus. Chrystus został w tym momencie pojmany i zaczyna się spełniać misterium, czyli ta tajemnica wiary, w której jeden człowiek umiera za wszystkich. I Chrystus mówi, że w jego obronie nikt nie może stanąć. Żaden człowiek. Bo Bóg go wybrał, posłał jako swojego syna jedynego, aby taką ofiarą odkupił grzechy wszystkich. Tylko taka ofiara mogła, spełniając się, wyzwolić całą ludzkość z tego zła, które się dzieje. Ale to kontekst. Natomiast ja bym tu bardzo mocno podkreślił, że jeśli ktoś czuje się powołanym do obrony słabszego, nie jest lekarzem, nie jest kapłanem, nie jest jakimś spełniającym inne uzupełniające czy pomocnicze funkcje, ale zostaje powołany do tego, żeby walczyć z karabinem, to pamiętajmy, że dopóki walczy wojsko z wojskiem, obowiązują zasady tej moralności, którą wyjaśniał Zenon. Natomiast jeśli, wszyscy wtedy działają na rozkaz, ale jeśli dostaje rozkaz atakowania nie wojska przeciwnika, ale niszczenia cywilnych osób, to tutaj już zaczyna się dramat tego, czy ja taki rozkaz powinienem wypełnić.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Któż się do nas dodzwonił?
Dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego, z Hrubieszowa. Halo, słychać mnie?
Tak, prosimy bardzo.
No, dzwoni, nie będzie pochwalony Chrystus, Maria Zawsze Dziewica. Dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego. I temat jest, jak to się mówi, bardzo, bardzo, bardzo ważny akurat w tej chwili. Gdy mamy wojnę, ja tu mieszkam w Hrubieszowie, w granicy widzę Zwrotna i kraj w stanie wojny, ale jeśli chodzi o temat, ja bym podzielił go może na takie dwie oddzielne, że tak powiem, tematy. Wojsko Polskie w kościele przed II wojną światową, bo moi dziadkowie byli oficerami obydwaj, mieszkali tu w Hrubieszowskim, kościół garnizonowy był i Wojsko Polskie, że tak powiem, po 1945 roku w kościele, bo też wojsko było, przecież byli kapelani wojskowi za tej komuny, biskup chyba tak, nawet naczelny Wojska Polskiego, ten kapelan. No ale wróćmy do tematu. Przed wojną, jak powiedzieli dziadkowie moi, czy mama, nawet tu w Hrubieszowie, w kościele, to zawsze było połowę wojska, mówię, jednak w mundurach i tak się czuło to wojsko, ten. No i wojsko było w kościele, że tak powiem, kościół z wojskiem, wojsko z kościołem. Zawsze jakieś imprezy to były msze, były inne sprawy dopiero później, czy na tych błoniach w Rubisławiu tutaj w tej chwili te tradycje podtrzymujemy, różne te konne takie sprawy. No ale to wróćmy do tematu. No i wojsko, że tak powiem, po 45 roku w Kościół, no na pewno był zabraniany. Ja byłem w wojsku 72, 4, te 3 lata w wojskach rozpoznawczych. Rzeczywiście, to tak nam blokowano wyjście do kościoła, chociaż nie broniono. Ale zawsze niedziele jakieś zajęcia były, nigdy nie można było, jak to się mieć, czasu wolnego. A do pewnego czasu, jak już troszkę pofolgowali, weszły te stałe przepustki, nie wiem, ojciec, ksiądz właśnie podporucznik pewnie pamięta, 70 lata, 2-4 ja byłem, weszły wtedy już niedziele wolne, też można było pójść do kościoła, chociaż za to też było ścigane byliśmy. No ale później, a już weszły teraz lata 80. Wspomniałem o właśnie, przy każdym pułku przed wojną był kościół garnizonowy. Przykład jest u nas w Sobieszowie. Odnowiliśmy w latach 80., jak weszła to wolność, demokracja. Kościół odnowiliśmy dzięki profesorowi Zinowi i rozpoczął ksiądz Chomicz. Później przejął te całe, dokończył remont ksiądz prałat, pułkownik Andrzej Puzon. I zresztą ciągnął do końca, niedawno stan spoczynku. Całe pół życia, pół zdrowia zostawił tych. Naszym, ale pięknie, kościół odnowiony, jesteśmy zadowoleni. No ale cóż, powiem szczerze, jeszcze na początku lat 80. to tych żołnierzy w mundurach widać było w kościele. No dzisiaj wojsko zawodowe na pewno mundurów w domu nie mają, czy tamtego, przychodzą w cywilnych, że tak powiem, ciuchach. I jakoś to tak kościół garnizonowy pod świętami, pod wezwaniem świętego obrazu Matki Bożej, nieustającej pomocy. I imprezy są różne, jakieś tego, no ja wiem, no tego wojska nie widać w tym kościele.
Brakuje tego wszystkiego. Panie Bogdanie, bardzo serdecznie dziękujemy, bo też poruszył pan bardzo ważny wątek, który też wypadałoby dzisiaj w tej perspektywie Kościoła i demokracji dotknąć, czyli właśnie kapelani wojskowej jako taki, bo to też jest bardzo ważna rzeczywistość. Mamy przecież przykłady kapelanów wojskowych heroicznych, którzy są dziś kandydatami na ołtarza, a nawet błogosławionymi.
Tak, jest to niezwykle, z tego co możemy zaobserwować, obecność kapelanów katolickich, prawosławnych, protestanckich, też z innych religii, bo często w tych wojskach no, są obecni kapelani, reprezentanci różnych religii po to, żeby żołnierzom towarzyszyć też w tej płaszczyźnie religijnej i duchowej. Znaczy nie tylko psychologicznej, nie tylko w tej kompetencyjnej, technicznej, ale też, żeby była no, taka troska o system wartości, o pewną motywację, o możliwość porozmawiania o trudnych sytuacjach też dotyczących no, tych kwestii, które na froncie mogą się zdarzyć. Więc ta obecność kapelana na pewno, jak kilku, no, znam kilku naszych też księży palotynów, to jako kapelani pracują. Ja wiem, że bardzo są osobami takimi potrzebnymi, znaczy wielu żołnierzy, którzy doświadczyli jakiejś trudnej sytuacji, jakiejś trudnej, konfliktowej, podjęcia jakiejś ważnej decyzji, potrzebują rozmowy. I to nie jest tylko i wyłącznie rozmowa psychologiczna, tylko czasami jest to też spowiedź, jest to, no jest to taka duchowa rozmowa, która bardzo pomaga w tych trudnych, stresujących, no takich obciążających sytuacjach tym osobom no, znaleźć jakieś światło i takie rozwiązanie dla tej trudnej sytuacji. Więc bez wątpienia ta obecność Kościoła jako w tej funkcji kapelanów, zwłaszcza w czasach wojny, jest niezwykle ważna. Ja dodam tutaj jeden z moich współbraci, który na Ukrainie był kapelanem w 2014 roku, wtedy jeszcze tam na Krymie i na wschodzie. On wrócił stamtąd i opowiadał o tym właśnie, jak przeżywali tę sytuację żołnierze wtedy, ukraińscy żołnierze, którzy byli katolikami, ale niekoniecznie byli to też grekokatolicy czy prawosławni żołnierze, ale oni naprawdę szukali kogoś, z kim mogliby porozmawiać. Ponieważ często te rozmowy one dotykają też rzeczy bardzo takich ukrytych, tajemnych wręcz, z którymi się nie można z nikim podzielić. I dlatego ta w sytuacjach wojny obecność kapelana bez wątpienia jest bardzo ważna, jest kluczowa wręcz po to, żeby w tych takich trudnych doświadczeniach żołnierzom przynieść jakąś ulgę, żeby mogli sobie no, te wszystkie trudne pytania odpowiedzieć w obecności swojego spowiednika czy ojca duchownego,
ale kapelana. Chyba też w perspektywie pokojowej kapelani są potrzebni o tyle, żeby rzeczywiście budować te morale żołnierzy, bo tak jak niedawno żeśmy rozmawiali tutaj z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, można wojsko wyposażyć wspaniale w najnowocześniejszy sprzęt, ale jeżeli nie będzie gdzieś tej wewnętrznej potrzeby bycia wiernym ojczyźnie i walki za tą ojczyznę i za ludzi mieszkających w tej ojczyźnie, to ten sprzęt tak naprawdę psu na budę, bo to nikomu nie będzie potrzebne.
No, to nie jest taki prosty problem, że kapelan jest tylko od spraw czysto duchowych i tylko sakramenty czy posługa w takich rozmowach dotyczących ducha. To są też prawdziwi żołnierze. I myślę, że ten cykl naszych programów też poświęconych katolickiej nauce społecznej jest dla kapelanów bardzo ważną częścią ich posługi. Bo moralność to jest sprawa często i tylko osobista, sprawa sumienia. Bo tu każdy musi rozstrzygnąć indywidualnie. Kapelan takich decyzji za niego moralnych nie może podjąć. Ale może go wychować i próbować przekazać tę wiedzę Kościoła na temat życia społecznego, zasad, na przykład zasady dobra wspólnego, czyli tej zasady płynącej od jednostki do zbiorowości, że ja jestem żołnierzem, ale jeśli mam świadomość, że służąc ojczyźnie realizuje zarówno własne cele, jak i również cele całego społeczeństwa, niejako daje część samego siebie, swojego czasu, swoich zdolności wspólnocie, to ja to dobro będę tworzył. I odwrotnie, zasada pomocniczości. Kiedy ja będę w potrzebie, to społeczność również ze swoimi narzędziami, jakim jest dobrze wyszkolone wojsko, stanie w mojej obronie. I na przykład te dwie zasady, dobrze wyjaśnione żołnierzom, pomagają też rozstrzygać sprawy czysto duchowe i moralne. Właśnie te z pogranicza często sumienia i tego obowiązku wobec społeczeństwa. Kiedy ja kieruję się sumieniem i tutaj to Bóg rozstrzyga ostatecznie, jak powinienem postąpić i prawo Boże, ale z drugiej strony jestem zobowiązany do tego, żeby te zasady życia społecznego znać, aby w tym życiu społecznym czynnie uczestniczyć. Ktoś pięknie powiedział, że przykazanie miłości to jest też swoista służba wojskowa, bo w przykazaniu miłości nie można być biernym. Zawsze trzeba stanąć po stronie słabszego i aktywnie nieść mu pomoc, a nie tylko się przyglądać.
Zaangażowanie w służbę wojskową może być też dla nas takim przykładem no właśnie tego życia duchowego. My wpatrzeni w żołnierzy, którzy gdzieś tam potrafią się zmobilizować i potrafią być karni względem no, trudnych warunków, trudnych decyzji, może też dla nas być taką nauką życia wewnętrznego.
Bez wątpienia te słowa o tego języka wojskowości w życiu duchowym, no akurat mam przed sobą te przepiękne słowa, myślę, że one taką mogą być dobrym podsumowaniem świętego Pawła, który w liście do Efezjan w kilku miejscach używa tego przepięknego języka też walecznego. Obleczcie pełną zbroję Bożą. Stańcie do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblukszy pancerz, który jest sprawiedliwością. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha. Więc to są metafory, to są piękne obrazy, ale dla kogoś, kto poważnie chce rozwijać swoje życie, ćwiczyć je, walczyć ze swoimi słabościami, ze swoim lękiem, ze swoimi takimi uzależnieniami też, to myślę, że ten język jest jak najbardziej na miejscu i dla każdego, kto jest w wojsku, jest żołnierzem i ma pewną wizję, czemu służy, ma taką pozytywną pragnienie, że on chce faktycznie poświęcić wręcz swoje życie dla dobra innych, żeby ich ochronić w czasach wojny i w czasach pokoju, no to taka postawa jest postawą chrześcijańską. To nie można tego wykluczyć. Żołnierz, który chce poświęcić swoje życie po to, żeby obronić innych, trudno powiedzieć, że nie jest to chrześcijanin. Wręcz ta najgłębsza postawa żołnierza jest ściśle związana z Ewangelią, mimo tego, że Pan Jezus zachęca, żeby był pokój i żeby czynić też pokój, zachęcać do pokoju, ale kiedy nie jest to możliwe, a są takie sytuacje, trzeba być żołnierzem.
Wojsko w Kościele i w demokracji to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. W części telewizyjnej stawiamy kropkę, ale oczywiście zachęcamy wszystkich do wsłuchania się do dalszej części naszej audycji 21.30 na antenie Radia Maryja. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli ksiądz podporucznik profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Dziękuję bardzo i zapraszam na drugą część.
Oraz ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże, dziękuję również.
Bardzo Państwu dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.